Ja, kochani, nie byłem na waszym działaniu się, ale pracuję pewnie jak wielu z nas w różnych sektorach i rzeczywiście sektor synodalny miał pewien pożar, który trzeba było gasić albo przynajmniej go jakoś tam opanować. Więc stąd mnie nie było, ale też z większością z was jakoś tam się znam. Nie ze wszystkimi, ale z większością. Będę trochę na tych rekolekcjach takim elementem dodatkowym i też trochę tak świadomie, jak ja chrzciciel, nie? Przestrzeń waszego bycia adoracyjnego, tego zaśpiewowego, modlitewnego, niech się tam wielkie rzeczy dzieją. Marysia bardzo pokornie, bardzo pięknie gdzieś tam akcentowała, że ja prowadzę te rekolekcje. To jest pierwszy podstawowy spór między nami, bo ja w ogóle nie czuję, że prowadzę te rekolekcje. Po pierwsze prowadzi je Bóg, powtórę raczej Marysia. Po trzecie ja tu jestem po to, żebyśmy trochę powędrowali też w perspektywie słowa i pod promieniami Bożego Miłosierdzia. Może być różnie ze mną, bo nawet w tej chwili jest dobrze z garbią, ale może być kiepskawo, bowiem od 3 czy 4 tygodni ciągle coś gadając, nawet święta i po świętach prowadziłem rekolekcje 7-dniowe, nie mogę wyleźć z chorobska mojego. Się zdarzyło, że poprowadziłem rekolekcję w Warszawie z 38, a w tym wieku raczej sekcja archeo, jak widzicie, już jest nierozważne prowadzić rekolekcję w 38 gorączki, ale nie było komu i to tak się ciągnie niestety we mnie. Okej. Kochani moi, nie, temat tych rekolekcji jest... Temat tych rekolekcji jest tematem właśnie recepty na świętość. Jeszcze jedno. Z niektórymi z was widziałem się w różnych konstelacjach już, więc proszę wybaczyć, jeśli niektóre motywy będą wracać i być może z ust moich też już były słyszane. Temat tych rekolekcji to jest recepta na świętość, ale nie jakaś abstrakcyjna, ani nie jakaś spekulacyjna, nie wiem, podług mojego widzenia, ale bardzo konkretnie związana z dzienniczkiem właśnie. Otóż jest to recepta, którą sam kiedyś odnalazłem w dzienniczku, który jest moim przyjacielem. Był taki czas, że wręcz był moim natchnieniem w detalach codziennego życia. Naprawdę, skończyło to się. Kiedyś musiałem pójść na rozmowę do mojego bezpośredniego szefa, czyli do biskupa Edwarda. To nie była łatwa rozmowa, dlatego że nie była łatwa rozmowa. Chciałem coś powiedzieć bardzo stanowczo i mocno. Nie wiedziałem, jak to ugryźć. I naprawdę mam takie doświadczenia, że włączą sobie Memory 5 Radyjko o 15:00, pani Łabunarska w Radiu Maryja czyta fragmenty dzienniczka. No i wtedy tego dnia, kiedy byłem na 16:00 z szefem moim umówiony na spotkanie, był taki cytat: idź i powiedz przełożonej twojej. I tak słucham. Powiem wam szczerze, że już nawet koronki nie odmawiałem, ale jest taka w internecie konkordancja do dzienniczka. Szukałem tego, żeby znaleźć i żeby tak to jeszcze zapamiętać, żeby pójść i tym tekstem dobrze zacząć dyskusję. I rzeczywiście to było słowo takie na tamten czas. Więc to jest takie moje doświadczenie i z tego doświadczenia bardzo praktycznego bycia z dzienniczkiem na co dzień te słowa i ta recepta na świętość będzie płynęła. Ten numer, który najbardziej chciałbym wam zostawić, będzie ostatnim numerem tego mojego przedłożenia, tego mojego gadania. Zaczniemy od tej recepty, która któregoś dnia się rozpoczyna w czasie widzenia, które Faustyna ma, konkretnie 8 grudnia, w uroczystość niepokalanego poczęcia. Przychodzi Matka Najświętsza, odnotowuje Faustyna, to jest 1414 i 1415 numer dzienniczka. Odnotowuje Faustyna, że przed Komunią Świętą ujrzałam Matkę Najświętszą w niepojętej piękności. Uśmiechając się do mnie powiedziała mi: córko moja, z polecenia Boga mam ci być w sposób wyłączny i szczególny matką, ale pragnę, abyś i ty szczególnie była mi dzieckiem. Pragnę, córko moja najmilsza, abyś się ćwiczyła w trzech cnotach, które mi są najdroższe, a Bogu są najmilsze. I tutaj zaczynają się trzy filary, a trzy takie mocne fundamenty właśnie recepty na świętość, którą Maryja zaraz dyktuje Faustynie, a którą też potem powtórzył Pan Jezus z pewnym doprecyzowaniem. Mówi Maria tak: pragnę, córko moja najmilsza, abyś się ćwiczyła w trzech cnotach właśnie. I tak. Pierwsza, pokora, pokora i jeszcze raz pokora. Druga cnota, czystość. Pan Jezus w kolejnym fragmencie doprecyzuje, że chodzi tutaj o czystość intencji. Nie idzie tutaj o czystość w rozumieniu wolności i panowania nad własną sferą zmysłową, seksualną, cielesną, ale chodzi o czystość intencji. Ten motyw czystości intencji w dzienniczku też powielokroć wraca. Trzecia cnota – miłość Boża. Jako córka moja musisz szczególnie jaśnić tymi cnotami. Po skończonej rozmowie przytuliła mnie Maryja do swego serca i znikła. Jaka jest więc ta recepta, słuchajcie, na świętość? Właśnie taka. Oparta o te trzy kolumny, oparta o te trzy filary, oparta o te trzy wymiary. Pokora, czystość intencji i miłość Boża. Dzisiaj w pierwszej odsłonie o pokorze, która, zobaczcie, jest wyraziście i dobitnie artykułowana. Jakby Matka Najświętsza tak wręcz kompulsywnie powiedziała: pokora, pokora i jeszcze raz pokora. Jakbyście otworzyli jakikolwiek uczciwy podręcznik duchowości, albo przepatrzyli różne szkoły wędrowania duchowości, obojętnie jakie, karmelitańską, franciszkańską, dominikańską, Franciszka Salezego, a to w tych szkołach i w ogóle w Słowie Bożym jest jasne i oczywiste, że nie ma budowania duchowości od rozpoczęcia najpierw pracy nad pokorą. A to jest nic innego jak praca nad dookreśleniem, dodefiniowaniem, opisaniem samego siebie, a wprawdzie wobec Boga. Od tego się zaczyna jako takie wędrowanie duchowe. Jeśli ktoś zacznie od jakiegokolwiek innego wymiaru, nawet od miłości Bożej, która jest oczywiście kerygmatem, jest zasadnicza, jest centrum, to wszystko będzie prędzej czy później kulało. Pokora. Zanim zatem my dookreślimy to nasze stanięcie w pokorze, to zejdźmy trochę do takiego poziomu podstawowego i poszukajmy, popytajmy tego wieczoru, czym ona jest. W ogóle to Faustyna zostaje wybrana dla pokory, nie? W 587 numerze dzienniczka Jezus mówi do niej, dlaczego ją wybiera, dlaczego wybiera. I mówi wyraziście: wybieram Ciebie dla pokory, którą masz w sobie i dla ognistej miłości Twojej. Jezus wiedział, że Faustyna ma ten walor i to doświadczenie i tę prawdę o sobie samej, że nie ma ryzyka, że jeśli powstanie projekt Bożego Miłosierdzia, to Faustyna będzie go w jakikolwiek sposób zasłaniała. I dlatego ją wybiera. Bo chciał tak, żeby to miłosierdzie i te promienie rozbłysły w pełni. Tak na marginesie mówiąc, w tym samym czasie, a parę lat wcześniej i w tym samym miejscu jest Matka Franciszka, która założyła kościół starokatolicki Mariewitów. Matka Franciszka Kozłowska, która, jeśli byście zbadali dzienniczek, to wręcz niektóre frazy dzienniczka pokrywają się z intuicjami tejże. Nie wiemy do dzisiaj, jak to było, czy jej objawienia były prawdziwe, czy były zjawieniami demonicznymi, a ona powędrowała potem w kierunku herezji. Ale jakby po co wam to mówię? Dlatego, że ta intuicja Bożego Miłosierdzia, która kwitła już wcześniej, w tym samym mieście, gdzie Faustyna potem ma pierwsze objawienia w Płocku, bardzo wyraźnie już w kimś pulsowała. Ale ta pierwsza kobieta doprowadziła wręcz do herezji, sama siebie definiując właśnie jako Ducha Świętego wprost, czy czwarty element nawet prawie Trójcy Święty, tak? I ta sama osoba doprowadziła do rozłamu w Kościele. Być może, kto wie, ona była najpierw poszukiwana. Ale Jezus znajduje Faustynę i mówi wyraźnie: dla pokory Twojej, bo wie, że Faustyna nie będzie go sobą zasłaniała. Czym jest pokora? Warto, kiedy się mówi o pokorze, wybrać się na malutką wędrówkę lingwistyczną do starego języka kościoła łacińskiego. Słowo pokora etymologicznie po polsku niewiele nam mówi. Kiedyś nawet grzebałem jakoś słownikowo, ale ono jest... Nie jest gęste. Tymczasem po łacinie słowo pokora to jest humilitas. Czemu was zarzucam o tej porze ciężko percepcyjnej, po pracy waszej pewno całotygodniowej, w oczętach niektórych, które już się z lekka mrużą, czemu was zarzucam jeszcze tą łaciną. Bo jak się dotknie tej żołacieny, to już pięknie wychodzi, co to jest pokora. Słowo humilitas pochodzi jeszcze od innego, od humus. Wiecie, co to jest humus? Piasek. Poszycie lasu. Nie? To jest proch. I jak ktoś, kto kiedyś znał łacinę, szukał odpowiedzi, czym jest najpierw pokora, to to słyszał. Zresztą podobnie jest po angielsku, po włosku, nie? Humilita, humility. Wszystko pochodzi z łaciny. A to pochodzi od humus. Pokora najpierw to jest pamięć o tym, kim my jesteśmy u swoich podstaw. Że jesteśmy prochem. To jest pierwotna pamięć człowieka, która sięga do Księgi Rodzaju. Kiedy człowiek jest podniesiony do wielkiej miary dziecka Bożego, ale zachowuje jednocześnie w sobie pamięć, że jest wzięty z gleby, z Haddamach. To Bóg go podnosi. To przez dotyk boskiego garncarza ten proch staje się czymś. Pierwsi ludzie tę pamięć w sobie mieli, ale wkrótce zniszczyli grzech pierworodny. To jest pokora. Pamięć, że ja jestem prochem, nie? Pamięć, że jestem prochem. W tym sensie pielęgnowanie pokory to jest nieustanne wracanie do ducha środy popielcowej, nie? Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. I to nie jest przerażająca pamięć. A dlatego, że jeśli rozpamiętywanie tej podstawowej kondycji człowieka, że jest tylko prochem, dokonuje się w przestrzeni Bożego miłosierdzia, w świetle Boga, to nie jest przerażające. To jest wyzwalające. To rodzi okrzyk, który Tomasz Halik kiedyś w jednej ze swoich książek zawarł w tym prostym zdaniu. Hurra, nie jestem Bogiem. I naprawdę to jest odkrywcze. Tylko, że to odkrycie, że nie jestem Bogiem, jestem prochem, żeby nie przestraszyło, musi się dokonywać w Bogu. Bo inaczej przestrasza. I dzisiaj bardzo wielu ludzi odkrywa swoją słabość, ale nie odkrywa jej w promieniach Boga, dlatego tego się lękają. I psychologicznie zaczynają kompensować. Nie? Człowiek, który w promieniach Bożych nie odkryje tego, że jest prochem, a przestrasza się i zaczyna udawać, że jest Bogiem. Zobaczcie, ile dzisiaj współczesnych świątyń udawania, że jest się Bogiem. Nie? Wejdźmy na Instagram na przykład. To jest w bardzo wielu sektorach, oczywiście nie mam nic przeciwko, jak ktoś tam ma swoje konta, jest w bardzo wielu sektorach nowożytna świątynia kultu samych siebie. Bo człowiek albo odkryje, że jest prochem i wykrzyknie hurra, nie jestem Bogiem i odkryje, że mimo swego sproszkowania jest kochany, albo zaczyna wędrować w innych rejonach, kompensować. I wtedy zaczyna szukać takich motywów, nieustannie, żeby siebie bronić, żeby potwierdzać siebie, że jest silny, że jest witalny, że jest piękny, że będzie wieczny, że jest fit. Wszystko to ma jakieś tam dobre wymiary, jest potrzebne. Ale może być iluzją, może być złudą. I prostą konsekwencją tego, że się nie odkryło jeszcze, że jesteśmy właśnie, że jesteśmy prochem. Często wracam do takiego motywu, który już ładnych parę lat temu gdzieś kupiłem, przeczytawszy o tym, ile jest wart człowiek. Myślę, że to w ciągu lat niewiele się zmieniło. Kiedyś amerykańscy biochemicy zbadali, ile jest wart człowiek po śmierci. Precyzyjnie, po spopieleniu, po skremowaniu. Do tego bardzo często wracam, bo to jest bardzo wymowne. Nie? A wiecie, że w tym pudełku kremacyjnym jest garstka prochu. A jeśli by się dobrze namęczyć, to można by wydobyć to, co zostaje. Czyli węgiel, wapno, parę jeszcze innych pierwiastków. No i zważywszy i zbadawszy mikroskopijnie, pod lupą i na wszelkie inne sposoby, ci Amerykanie policzyli, ile jest tego wapna po kremacji, ile jest tego węgla i parę innych rzeczy i przeliczyli na stawki giełdowe węgla, wapna i tego czegoś tam jeszcze. Wiecie, ile wyszło wtedy? Człowiek jest wart? $19. Nie ma stówy chyba. Nie wiem, po ile są dolce. Pokora to jest najpierw taka pamięć, że jestem sam siebie wart tyle. Chociaż oczywiście zobaczcie, że to nie jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy bezcenni, bezwartościowi. Ale nie sami siebie, bo sami siebie mamy 19 dolców w genach. Jesteśmy warci wiele, bo odkupiła nas krew baranka, bo jesteśmy łaską darmową usprawiedliwieni, bo jesteśmy zaproszeni do nieba. I to jest nasza podstawowa wartość, nie? Pokora to jest pamięć o tym, że sam z siebie jestem prochem. Dalej, czym jest ta pokora, do której zostaje Faustynka zaproszona? Jest prostą pamięcią o tym, że nie jestem idealem. Nie? No właśnie, że nie jestem idealem. A czasem robię takie małe doświadczenie, zrobimy dzisiejszego wieczoru. Pali się nad moją głową aureolka, czy nie? Nie pan. Zawsze mówię, że czasem bateryjki nie stykają i próbuję je doklepać, ale też się nie zapali. No nie pali się, uczciwie powiedziawszy, nie? Dlaczego? No bo nie pali się, bo jestem grzesznikiem. I czasem nawet z tego powodu bardzo płaczę. Czasem walczę. Ale co to jest pokora? To jest właśnie pamięć i świadomość tego, że nie jestem jeszcze monolitem doskonałości. Że nie jestem jeszcze monolitem doskonałości, nie? A to co to znaczy? To znaczy, zobaczcie, że tutaj na tych rekolekcjach tego wieczoru, kiedykolwiek i gdziekolwiek jesteśmy, jeśli się żyje pokorą, to się ma prostą i zbawienną pamięć, że wszyscy jesteśmy ludźmi z tej samej kolejki i z tej samej procesji. Z procesji grzeszników i z kolejki żebraków o Boże miłosierdzie. I to jest właśnie to. Nie jestem doskonały. Daję prawo do tego, żeby ktoś obok mnie nie był doskonały. Naprawdę, daję mu wolność. Pozwala mu wzrastać. Zobaczcie, gdybyśmy na co dzień pielęgnowali w sobie tę pokorę tak wyraziście jak święci, jakby to nas pouwalniało od nawalania innych na drugich, od szemrania, od gadania, od plotek, ale my tego nie pamiętamy. W ogóle nas rzucało, bo to też nasze uposażenie psychiczne. Jedna z pierwszych pokus, którą odkryłem jako rektor i ciągle mówię moim braciom, z którymi pracuję tutaj w seminarium, była taka, żeby sformatować moich kleryków podług siebie. A oni mają 20 lat, a ja mam prawie 20 kapłaństwa. I żeby wymagać od nich dużego C. Trzeba ich karmić dużym C, ale dać im prawo do pomyłki, do wzrostu, jak dzieciom. Są jeszcze też dzieciakami, ja kiedyś też byłem, nie? Wkrótce to odkryłem, że właśnie, że my czasem, właśnie, mówiąc im o dużym C, wymagamy, najlepiej to by było, jak nauczyciele, nie? Dostać idealną klasę. Co ty za wychowawca jesteś, jak masz idealnych? Nie. Dostajesz nie idealnych. Daj im wolność wzrostu. I świadomość tego, że mogą się mylić, nie? Jakbyśmy czasem my kaznodzieje mierzyli się z tym właśnie, jak wysoko mówimy, a jak nisko żyjemy, to by było dopiero, nie? Taka prosta pamięć, no, że nie jestem jeszcze właśnie monolitem doskonałości. Dalej ta pokora to jest też prawda o tym, bardzo potrzebna wszystkim Polakom pewno, prawda o tym, że nie mam monopolu na rację. Że nie mam monopolu na rację. Sporo jeżdżę pociągami, zwłaszcza dlatego, że dużo jeżdżę do Warszawy na jakieś tam moje różne komisje. I coraz bardziej odkrywam, zwłaszcza jak się nie jedzie pendolino, tylko przedziałowym, jacy my Polacy jesteśmy genialni, naprawdę. To powiedzieć, że w przedziale, w którym siedzi 6 osób, że jest 6 poglądów na życie, to jest za mało, nie? Z czasem myślę, że oscylujemy koło 6 razy 3, 18, nie? Wszyscy się znają na wszystkim, nie? A polityce, ekonomii, komputerach, zdrowiu publicznym, kościele to już w ogóle też nie. Naprawdę. Jak się tak posiedzi z ludźmi z całym szacunkiem, ja zwykle się odzywam w tym, kim się czuję kompetentny, cierpliwy, też słucham. Ale jak się tak pojedzie z Koszalina do Warszawy i posłucha się o poglądach ludzkich na świat i o błędach merytorycznych, naszych brakach też, nie? Zobaczcie, jest w nas to dzisiaj. Jakby cywilizacja to w nas też generuje, że na każdy temat chcemy się wypowiedzieć, nie? I też zabijamy siebie tym wzajemnie. I przestajemy siebie słuchać. Pokora wyraża się w tym, że siebie słuchamy. Że dajemy sobie szansę na ubogacenie jedni drugimi. Ja zawsze mówię, że wielkim darem konfesjonału dla księdza jest to, że naprawdę jak posłucha ludzi, jacy są pośród swojej grzeszności piękni czasami, to się nawraca. Konfesjonał, choć ja niestety rzadko spowiadam, muszę wam powiedzieć, bo nie mogę spowiadać w seminarium, nie? Jest jedyny moment prawa kanonicznego, że ksiądz jest ograniczony w spowiedzi. Jest tylko rektor, nikt inny nie ma ograniczonego prawa do spowiedzi w całym prawie kanonicznym, tylko rektor wobec swoich klerków nie może spowiadać, bo podejmuje decyzję potem moich święceń. Mniejsza o to. Trochę mało odpowiadam, bo na co dzień tutaj żyję. Jak jestem na rekolekcjach, to spowiadam dużo. Ale mówię dlaczego. To dlatego, że słuchajcie, jak się słucha spowiedzi, to można się tak pięknie nawracać i tak pięknie powstydzić czasami, nie? Jak przyjdą ludzie, mówisz, ty obłudniku, cholerny, przepraszam, popatrz, jacy ludzie, nie? Klękają tutaj. Ty kaznodzieju wysokotonowy, nie? Jacy piękni ludzie pośród grzeszności. No właśnie, słuchać siebie też, nie? Słuchać siebie. Dwa czy trzy lata temu, dwa lata temu, może już trzy. Moja znajoma przed świętami z Koszalina, tutaj Bożego Narodzenia, mi mówi tak. Mówi, nie idziemy w tym roku na święta Bożego Narodzenia, jakbyś był w Koszalinie, to wpadnij do nas. Mówię, a co myślą, tak ludzie zdziczeli, że idziecie na te święta. A on mi mówi, wiesz, bo u nas jest tak, trzy siostry są tam. Jak przychodzimy, to jest buziaczek, buziaczek, opłateczek, opłateczek, a potem się zaczyna. Pierwsze są siostry, która ma najlepsze dzieci, najlepszych kandydatów na zięciów lub synowe i w ogóle, która ma najszczęśliwiej. Licytacja na szczęście. Licytacja generująca zazdrość, nie? Potem mówię, jak my skończymy, to nasi panowie zaczynają, a tam rzeczywiście tak jest. Jeden z tych panów pełni nawet pewną funkcję publiczną, dość dużą. No i jeden jest z partii A, drugi B, trzeci z partii C, nie? I mówi, nasze chłopy nie gadają merytorycznie. To jest samcze dowalanie sobie, kto komu mocniej sztachetką przyłoży, nie? I kto komu bardziej dowali, nie? Ten Kaczorowi, ten Tuskowi, a tamten, nie wiem, tam jeszcze komuś innemu, nie? I mówi, a potem jeszcze wkracza ulubiony temat Polaków, czyli Kościół. I po trzech godzinach świątecznej, polskiej, katolickiej, sielankowej atmosfery świątecznej wszyscy mamy siebie w ogóle dość, nie? Nie potrafimy cieszyć się dobrem drugiego człowieka. Nie potrafimy śpiewać Magnifikat. Potraficie śpiewać Magnifikat na tym, że komuś jest lepiej niż wam? Jak to pięknie, że on ma dobrze. Ja mam dzisiaj krzyż, ale pięknie, że mu się powodzi. Nie? Pięknie. Śpiewać Magnifikat nad szczęściem drugiego człowieka. To jest wolność dzieci bożych i to jest pokora. Nie? I słuchać też. Słuchać siebie wzajemnie. W tej perspektywie, że nie mamy monopolu na rację. Pewno Marcia jest Magnifikat w tym śpiewniczku twoim, to żeś tam, no widzisz, Gamon jeden słucham. No prawda, no dzik Magnifikat, trudno to jest. Lubię śpiewać, lubię czasem sobie puszczać samochodzie, mam niebieską płytę Marysiną i czasem lubię śpiewać. To jest takie szalone, rewolucyjne to Magnifikat jest, ale to jest pieśń rewolucji duchowej, rzeczywiście. To jest pieśń rewolucji duchowej. Czym jest ta pokora jeszcze? Jest kochanie też dystansem do samego siebie, nie? Dystansem do samego siebie. Nie wiem, czy mieliście kiedyś uczucie wolności od samych siebie. Błogosławieństwo. Dzisiaj młodzi mówią bardzo często, że co ty masz taką spinę. Ale prawda jest, że wszyscy mamy spiny, nie? Na swoim tle. Od czasu do czasu. Spiny. Mieć wolność od siebie. Nie? Taką, że właśnie daję sobie prawo do tego, żeby nie ogarniać. Że nie jestem właśnie Bogiem. Że mam wady. I zalety, ale jestem kochany. To jest wolność od siebie. I nie muszę gonić za wszystkim. Psalmista w psalmie 113 pięknie modli się tak. Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniosłe moje oczy. Nie gonię za tym, co wielkie, ani nie dbam o to, co przerasta moje siły. Jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu. Z pieśni pokoju. Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy. Psalm 113. Nie szaleję za tym, co jest ponad. Nie gonię za tym, co mnie przerasta. No właśnie. Dystans do samego siebie. Nie? I wolność w różnych uwarunkowaniach. Także w takich uwarunkowaniach ludzkich właśnie, nie? Zobaczcie, większość z was jest jak zwykle właśnie, jednak Kościół jest feminokatolicki, żeńskokatolicki. Was to jest też większość, nie? Ale na przykład zaraz jeszcze o tym powiem, bo to czasem są obszary psychologiczne, nie duchowe. No ale nawet taka wolność w akceptowaniu siebie, która czasem kobietom w przemijaniu, w starości bardzo dużo sprawia problemów, nie? Że nie jestem już właśnie tą, nie? Właśnie, nie? Siwizna postępuje, łysinkę szaleje, kilogramy może by można zrzucić dla zdrowotności, no właśnie. Ale co ja robię z tą siwizną i z tą łysinką postępującą, nie? To są czasem pierdoły takie, przepraszam za wyrażenie, ale pokazujące, czy my mamy wolność także w sferze przemijania i akceptowania siebie. To jest też pokora wobec siebie. Ale nie przestrasza siebie tylko ten, kto staje w promieniach Bożego Miłosierdzia i kto wie, że mimo to, że jest kochany, niedoskonały, że właśnie, że mimo tego, że wie, że jest niedoskonały, z wadami, z defektami, z limitami, to jest kochany. To jest kochany. Więc właśnie, dystans do samego siebie, nie? Wolność od samego siebie. I tutaj może dotknijmy to takiego wymiaru, dlatego że w teologii, w duchowości, w teologii w ogóle jest takie pryncypium, taka zasada, którą święty Tomasz z Akwinu bardzo podkreślał i za nią ówczesną teologię, zasada niezmiernie ważna. Mówi, łaska buduje na naturze, nie? Łaska buduje na naturze. Bardzo Was przestrzegam, wkurza mnie to coraz bardziej. Dzisiaj miałem kolejny przypadek dziewczyny wysłanej, to nie jest kuszenia, wysłanej na modlitwę o uwolnienie, która naprawdę już od 3 tygodni powinna być od psychiatry. Wkurza mnie to w kościele, naprawdę. I żeby było jasne, wiesz, że we wszystkie modlitwy o uwolnienie czasem sam się modlę. W egzorcyzm, ale wkurzają mnie fideiści, którzy naprawdę marnują ludziom życiorysy, nie? Naprawdę, słuchajcie. To też Was przestrzegam przed tym, bo jest jakiś redukcjonizm. Ja rozumiem, skąd ten redukcjonizm się bierze, dlatego że jest ciężki czas w Kościele, jest mnóstwo zamętu, jest mnóstwo ludzi strapionych, ale łaska buduje na naturze. I to jest naprawdę nie pomysł krytykański księdza Wojtowicza, tylko stała klasyka duchowości. I czasami paralelnie, jednocześnie leczy się łaskę i naturę. Mówię Wam to tak na marginesie. Ale dzisiaj jestem wkurzony, bo dzisiaj musiałem na to dziewczynę, którą kurtka, bo 3 tygodnie się modlili o uwolnienie nad nią, a ona jest w głębokiej depresji, nie? I to tak on czasem mówi. Wszystko jest, egzortyzm. Jest taki słynny przypadek, to tak margines wyleje moją irytację, przepraszam, ale czasem się wkurzam. Jest taki przypadek sprzed roku czy z półtora, gdzie 3 egzorcystów egzortyzmowało przez 3 lata dziewczyny. 2 tygodnie psychiatryka i ustawiona dziewczyna. Nie każdy, kto się rzuca na święty obraz, jest opętany. Naprawdę. To jest w klasyfikacji medycznej E20 schizofrenia paranoidalna. Oczywiście czasem jedno i drugie idzie w parze, nie? Nie myślcie, że macie tu do czynienia z człowiekiem, który nie wierzy w opętanie, bo one są. I jest dzisiaj ich coraz więcej, notabene. Albo nie myślcie, że właśnie macie z tym wręcz odwrotnie. Trzeba umówić się, trzeba egzorcyzmować, walkę duchową podejmować. Ale a propos łaska i natura, jedno i drugie trzeba leczyć. Ale właśnie też tak samo grzech bazuje na naturze. I bardzo często, być może, nie wiem, w większości przypadków jest też tak, że nasza pycha buduje na naszej naturze. Że grzech współbrzmi z naszą naturą poranioną. I się karmi tą naturą. No bo zobaczcie, że w sensie psychologicznym pycha. Poczucie, przesadne poczucie własnej wartości. Chociaż dzisiaj też wielu ludzi ma raczej niedoszacowanie własnej wartości. Ale kiedy to się może rodzić? Kiedy jesteśmy nie nakarmieni miłością, akceptacją, nie? Więc ktoś, kto nie był kochany w dzieciństwie, nie był akceptowany. Ktoś, kto miał kompleksy, był spychany, marginalizowany, nie wiem, prawie najsłabszy na WF-ie, jak ja się śmieję, ale tak było trochę. Może to kompensować w różnych obszarach. I to jest czysta psychologia, dlatego że jeśli tego nie przepracujemy w sobie, to zaczynamy kompensować i chodzić uczuleni na swoim tle. Mówić, akceptujcie mnie. Liczcie się ze mną. Zostaliśmy stłuczeni w życiu, nie? Prawie każdy z nas ma jakieś potłuczenie z domu, z rodziny. Któż miał właśnie monolit doskonałości w domu? Prawie każdy z nas był z lekka potłuczony. Te potłuczenia potem wracają w postaci, mówiąc językiem psychologii, różnych kompensacji, że my zaczynamy, tak? No i jakbyśmy popatrzyli na nasze grzechy, pychy, to bardzo często bywa tak, że to jest coś z natury, a potem coś ze świadomości, dobrowolności. Nie? I tu się zaczyna poważny problem też duchowy. Prawdziwa pycha. Że jakby właśnie mam poranienie, świadome czy nieświadome, i dzisiaj się koncentruję na sobie tak bardzo, nie? Ale potem zaczynam traktować to jako styl bycia i uważam, że wszyscy inni są słabi, gorsi, co o nimi będę mówić, nie? I tu się zaczyna jeszcze większa jakoś bieda. Więc łaska buduje na naturze i grzech buduje na naturze. I tutaj dotykamy tego grzechu. Słowo Boże mówi, Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Dlaczego tak Słowo Boże mówi? Dlaczego Bóg pysznym się sprzeciwia, nie? A pokornym łaskę daje? No bo zobaczcie, nie stanie przed promieniami Bożego miłosierdzia ten, kto uważa, że jest mega światełkiem dla wszystkich, nie? Na zasadzie to ja. Albo ten, kto uważa, że jest właśnie. Witaj gwiazdo morza i cnót wszelkich wzorze, nie? Że ma w sobie, po co jemu Bóg, jak on jest sam Bogiem, nie? A człowiek, który nie jest pokorny, nigdy uczciwie nie powie, Jezu, ufam Tobie. Nawet jeśli mówi to werbalnie, na poziomie nominalnym, no to nigdy tak nie mówi uczciwie, bo on raczej mówi, Jezu, ufam sobie. Skoncentrowany, nie? Mówię czasem jeszcze bardziej, że zobaczcie, dlaczego pokora jest też najważniejsza? Dlatego, że jakby właśnie ona jest związana z nami i jest zerwaniem podstawowej więzi. Bo jeśli ja jestem autozwrotny ku sobie, to nigdy nie będę zwrotny ku Bogu. Dlaczego pokora jest przed miłością Bożą? No bo pokora to jest zwrot ku Niemu. I musi być pokora, żeby zacząć kochać. Ten, który nie ma w sobie pokory, to jest Lucyfer, który zakochał się we własnym świetle, nie? Słowo Lucyfer, jak wiecie pewnie, znaczy niosący światło, który zauroczył się samym sobą i dlatego zabawień z Bogiem. A czasem też żartuję i mówię, że pierwszym, który miał nowoczesną technologię i który robił selfie, był właśnie Lucyfer. Pierwszy selfista, nie? Jest mnóstwo selfistów w świecie, skupionych na sobie. W języku psychologii mówimy bardziej o narcyzmie, w socjologii mówię o selfizmie, nie? Zrobił sobie selfie i powiedział, o, ja jestem Lucyfer, taki piękny, więc po co mi on? Skupiony na sobie i zapominający o swojej kondycji stworzenia. Zapominający o swojej kondycji stworzenia. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. W Ewangelii Jezus mówi, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś, no właśnie, krytykujemy czasem te przekłady i to jest tak, że jak się czasem już posłucha niektórych konferencji, to wydaje się, że cała Biblia ma złe przekłady, ale no czasami trzeba pamiętać, że czym innym jest przekład Słowa Bożego, który musi być wyłagodzony, czy może wyłagodzony, musi być kontekstualny, mniejsza o to. Ale rzeczywiście niekiedy zdarza się, że mamy takie niedopowiedzenia. Tysiąclatka mówi, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Biblia paulistowska już powie, objawiłeś je tym, którzy są jak małe dzieci. I nie chodzi też o to, że sprzeciwiamy się mądrości i roztropności. Tam to słowo mądrość pada, ale właśnie przeciwko tym, co skupiają się na własnym nosie. Jezus objawia się i przychodzi do tych, którzy dają przestrzeń, którzy się chcą karmić, którzy są jak małe dzieci, mówią wow. Greckie słowo tam użyte, nepios, oznacza właśnie takich, którzy ciągle potrafią się zdziwić. I mówią wow, nie? Wow. Rewelacja. Słowo rewelacja znaczy objawienie. Po łacinie dokładnie, nie? Rewelacja. I to jest pokora, nie? Ciągła gotowość do odnajdywania się w pozycji potrzebującego, ochłonność. Pozwolenie Bogu, żeby mnie karmił, nie? Pozwolenie Bogu, żeby mnie karmił. Jest jasne, trzeba się zwijać, że to bardzo wpływa na też budowanie relacji. Rzadko się czyta na ślubach ten fragment ślubny, bo klasykę czytają, czyli hymn o miłości, ale do wyboru jest też święty Paweł, który mówi, jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, przyobleczcie się we wzajemne współodczuwanie czy miłosierdzie, pokorę od razu mówi, cichość. Nie? Żeby budować wzajemne relacje szczere i prawdziwe, trzeba być pokornym, żeby przyjmować i dawać jednocześnie. Prawdziwa przyjaźń czy prawdziwe małżeństwo jest przyjmowaniem i dawaniem. Ale jak ja wszystko mam, nie? To w relację małżeńską pójdę też jako dar, nie? Nie? Albo w kapłaństwo, jako dar do diecezji. Śmieję się, miałem takiego kolegę, który jeszcze jest proboszczem mojego rocznikowego, on to robi żartobliwie. Ale rzeczywiście miał dużo problemów z nauką. Przyszedł po maturze, słuchajcie, zdanej, jeszcze w tamtych czasach nie było testów kontrolowanych, zdał maturę jak zdał. I tak zawsze przychodzi, mówi do mnie Wojciu, mówi Wojciu, Wojciu, mnie wywalą, mnie wywalą. Na drugim roku już mówi, ty, przeszedłem jeden rok. I mówi, jak zostanę księdzem, to na obrazku prymicyjnym napiszę, Pan wybrał to, co głupie w oczach świata. Ale na piątym roku już tak się czuł nieźle, że przychodzi do mnie i mówi, Wojciu, wiesz ty co, ja raczej napiszę, Pan nie stworzył starcy dzieło. Patrz, jaką drogę przeszedł, dużo nie? Jaką drogę przeszedł, nie? No właśnie, można tak czasem być, że ja da, będę twoim mężem, przyjmij ten dar, nie? Oczywiście to jest prawda, zawsze jest obdarowanie, ale w prostej świadomości tego, że wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, jedni drugim. Twardowski w jednym wierszu wyjaśnia kiedyś tak prawie teologicznie, dlaczego nie wszyscy mają tyle samo. Że jeden ma taki dar, drugi taki, że ten ma to, czy się to. Zobaczcie, jakbyśmy mieli wszystko, to nikt by nikomu nie był potrzebny, nie? Nikt by nikomu nie był potrzebny. Bylibyśmy zamkniętymi monadami, jednostkami, takimi satelitami, które wszystko mają. Pokora to jest świadomość tego, że ja potrzebuję być obdarowany. Maryja jest matką pokory. Maryja. Nie? Wielbi dusza moja Pana, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. I tutaj znowu, bo można i tak, i tak. Tłumaczenie, które znamy, jest lekkie i całkiem poprawne. Ale w wersji mocnej tych słów można przetłumaczyć wielbi dusza moja Pana, bo wejrzał na nicość. Greckie słowo tapeinosis to jest zero, nic. Nic. Wejrzał na tapeinosis, na nicość niewolnicy swojej. Dulle można tłumaczyć jako służka, ale można też tłumaczyć jako niewolnica. Maria mówi szokująco. Ja? Zobaczcie, pięknie śpiewamy w godzinkach. Nie piękna, jak w pełni księżyc świeci człowiekowi. Co to jest księżyc? Pustynia. Maria jest tą, która pierwsza odkryła, że bez Boga jest prochem. Co to jest księżyc? A dzisiaj miało być to zjawisko, nie? Przylapamy. Miało być zjawisko na księżycowe.
Tak,
o 20. Ja widzicie? No, myślę, jak żeście się dzielili, to bo... Właśnie, co to jest? Co to jest księżyc? Pustynia, która... Piasek, który odbija słońce. Maryja zachowała najbardziej ze wszystkich w sobie tę pierwotną kondycję pamięci o tym, że jesteśmy prochem. Ja jestem pustynia. Ale tak przez to stał się totalnym, najpełniejszym odbiciem tego światła, którym jest żywy Bóg, objawiony w jej Synu Jezusie Chrystusie. I Maryja ma uwagę powiedzieć, oto ja nicość, oto ja niewolnicę. Dlatego boi się takiej diabła, nie? I stąd jest ta podstawowa prawda, że diabeł nienawidzi Maryi, bo jest jego antytezą, jest jego zaprzeczeniem. Nie dość, że się nie dostał, jedyny człowiek, do którego się nie dostał, grzech pierworodny, dwa, że ona go przeraża, nie? A ma władzę też od Boga, bo jest pełną łaski, więc pewno diabeł preferuje bardziej, żeby go w imię Jezusa Chrystusa paradoksalnie wywalać, niż w imię Maryi. No bo Jezus jest Bogiem, a Maryja go tak wkurza, bo jest tylko człowiekiem. I jakby ten selfizm demoniczny, lucyferiański jest, Maryja jest kompletną antytezą tego, bo mówi, ja jestem księżycem i odbija w sobie całe światło Boga. 1306 numer dzienniczka i ten 1306 numer dzienniczka sobie zostawcie. O pokoju, piękny kwiecie. Widzę, jak mało dusz cię posiada. Czy dlatego, żeś taka piękna, a zarazem trudna, aby cię zdobyć? Nad duszą pokorną są uchylone upusty niebieskie i spływa na nią łask morze. O, jak piękna dusza pokorna! Z jej serca wznosi się jak z kadzielnicy wąż wszelka i nader miła i przebija obłoki i dosięga Boga samego i napełnia radością Jego najświętsze serce. Takiej duszy Bóg nic nie odmawia. Taka dusza jest wszechwładna. Ona wpływa na losy świata całego. Taką duszę Bóg wywyższa aż do tronu swego. A im ona więcej się uniża, tym Bóg więcej się ku niej skłania. Ściga ją swymi łaskami i towarzyszy jej w każdym momencie swą wszechmocą. Taka dusza jest najgłębiej z Bogiem zjednoczona. O pokoro! Zakorzeń się głęboko w całej istocie mojej. O dziewico najczystsza, ale i najpokorniejsza, dopomóż mi zdobyć głęboką pokorę. Teraz rozumiem, dlaczego jest tak mało świętych, bo mało jest dusz głęboko pokorny. Dwa dodatki, które przyszły mi w tej chwili. Bóg dopuszcza czasem nasze nędze, dlatego, że chce, żeby przyszła nam pokora. I trzymam z czasem w naszych uwikłaniach, bo to jest motyw Jego miłości. Nie? Zobaczcie, czasem nas nie uzdrawia z automatu, czasem to są długie lata. Ale zobaczcie, co się działo w tych, którzy zostali uzdrowieni taką. Jeden tylko wrócił podziękować. I czasem w tym, że Bóg ci nie zabiera jakiegoś grzechu, że żyjesz w upokorzeniu, bo masz jakąś nędzę, której kompletnie nie chcesz, nie wiesz, kurde, nie? 5 lat, 155 pompejanek, a tu nie zabierasz, nie? Czasem to jest naprawdę czysty dowód miłości Boga, który ci tego nie odbiera, bo wie, że będzie jeszcze gorzej. Że wkrótce zapomnisz, nie? Masz swoją pedagogikę. A druga rzecz, jedna ważna, takim światu przyszło, może komuś to z was jest potrzebne. Bardzo dobrze trzeba duchowo prowadzić uważnie ludzi, którzy mają niskie poczucie wartości. Bo już też znam takich, nie? A po jednej z konferencji tak miałem. Ktoś ma niskie poczucie wartości samego siebie, to niech się uczy pokory w towarzyszeniu duchowym z kimś, a nie sam. Bo jeśli ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, to jakby zaczynanie lekcji pokory w duchowości może przynieść zupełnie odwrotne efekty i go doprowadzić do zanegowania samego siebie. Trzeba tutaj być bardzo ostrożny. Więc jak ktoś chce pogadać o pokorze, a wie, że raczej żyje w głębi jakichś kompleksów, poczucia bycia byle kim, to niech to uważa. Niech przyjdzie pogadać. niekoniecznie do mnie, ale mogę też znaleźć czas, bo trzeba tutaj bardzo ostrożnie, bardzo, nie? To potem jest odwrotny efekt.